Tu po prostu się widzi pełną prawdę o człowieku. O jego życiu, jego śmierci, jego cierpieniu. Ale my, chrześcijanie, wierzymy w to, że Bóg, który stał się człowiekiem, przeszedł przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstał. I to nam daje nadzieję. I to jest podstawą naszej wiary. Oczywiście my się śmierci boimy. My do śmierci nie chcemy się zbliżać, nie chcemy. I właśnie o takim hospicjum, ojejku, nie, o hospicjum, tylko nie hospicjum. A co to jest hospicjum?
Na przedpolach nieba. Reportaż Anety Gałaburdy.
Podłączymy troszkę, żeby nie bolało tak
kochanie.
Pani Lidio, boli panią bardzo? Już kochanie.
Ojej.
Pani Lidio, co boli?
Nie boli.
Nic nie boli?
Nie.
A do czemu pani tak jęczy?
Bo boli.
A mówi, że nie boli.
O Jezu.
No to ja już kropóweczkę daję i przestanie boleć, dobrze?
Dobrze.
Została już zastrzyczyka, teraz kropóweczka. A co jeszcze pić? Coś w buźce? Co tam w buźce?
Nie, chyba.
Dać jeszcze coś?
Coś dać.
Wody?
Pić się chciał.
Już, kochanie, już.
W hospicjum, gdzie spędzam czas z moją babcią, poznałam panią Elę. Jest ona w 7. miesiącu ciąży i z wyraźnym brzuchem opiekuje się mamą chorą na raka. Jest przy niej od rana do wieczora.
Generalnie jak przychodzę, to już mamy ze swoją mamą swoje rytuały, więc ona mi opowiada, jak minęła noc. Później dzwonię do swoich sióstr, obie urodziły niedawno dzieci, ja jeszcze jestem przed, więc dzwonię do sióstr na Messengerze, więc mama już może obserwować swoje wnuki, więc sobie rozmawiamy, jak obserwuję, że już mama jest zmęczona, to już robimy sobie przerwę. Później robię jej herbatę, ewentualnie masaż stóp. Czasami prosi mnie, żeby jeszcze do kogoś zadzwonić, rozmawia. Później jest zazwyczaj drzemka przedpołudniowa, no bo jednak choroba tutaj daje się we znaki. No więc ja w tym czasie sobie coś czytam i tak dalej. Generalnie jestem, jak gdyby się obudziła. No i takie zwykłe rzeczy jak przy normalnej osobie chorej. Czasami coś trzeba podać do picia. Mając rodziców przed 60, myślę, że nikt się nie zastanawia, że może ich nagle zabraknąć. Mama choruje już 9 lat. Jest przytomna, jest świadoma swego stanu i tego, że tutaj jest. Były różne momenty i było się czas też nad tym zastanowić. Wcześniej leżała mojej koleżanki mama tutaj, więc przychodząc tutaj i odwiedzając koleżanki mamy, już wiedziałam, że to miejsce jest zupełnie inne w odbiorze niż jak słyszy się samo słowo hospicjum, bo to tak na początku może przeraża. Na pewno to kojarzyło się już z takim miejscem, gdzie jest jedno wyjście, taka umieralnia, ale atmosfera w ogóle tutaj, personel i otoczenie zupełnie zaskakuje, jeśli w tej sytuacji w ogóle można powiedzieć, że coś miło zaskakuje, to tutaj naprawdę jest przyjemnie.
Pani dużo tu przebywa?
Od 9 do 18. Czy to nie boli? Na pewno boli. Ale mniej, jak ta osoba nie cierpi, niż jak była w domu i człowiek czuł się bezradny wobec tego cierpienia, którego ona musiała doświadczyć. Ona jest teraz szczęśliwa. 10 września urodził jej się kolejny wnuk. Także cieszy się każdym dniem, a nie planuje, że będzie jeszcze żyła miesiąc, rok czy kilka lat. Ona cieszy się, że codziennie się budzi i jest kolejny dzień.
Cześć babciu, jak się czujesz, zimne ręce mam, prawda?
Tak.
A ty masz cieplutkie. Cześć babciu.
Daj.
Głodna? Zaraz będziemy karmić chyba.
Ja też przyniosłam zupkę.
Trochę dam wody. Nie przejmuj się. Jak będą kropelki spadały, tu mam ręczniczek. Spróbuj przełknąć.
Ja ci wszystko wytrę. O tutaj. O.
Tak, wiesz ci.
To chodź, jeszcze popijemy trochę.
Nie.
Już, tak?
Już.
Już. No to dobrze. Fajnie, popiła trochę.
Dobra woda?
Dobra. Daj.
Krzyczę, tak, przepraszam pani Zdzisiu, ale moja babcia inaczej nie usłyszy.
Pani Zdzisiu, coś potrzeba?
Proszę pić wody. Ja ona blisko stoi, ale sama nie zostanę.
Dobrze, ja już podam. O tak?
Zaschło od krzyku.
Proszę.
Starczy na razie.
pani będzie chciała, to proszę powiedzieć, to ja podam.
A jak podam?
Przyjdę i przyniosę.
A jak powiedzieć?
Powiedzieć, że pić się chce.
A gdzie ja powiem?
Tak głośno powiedzieć, że pić się chce.
Usłyszy.
Usłyszę.
Pani Patrycja, którą także poznałam w hospicjum, zajmuje się swoim 48-letnim tatą. Jest tu przez cały dzień. Oglądają razem telewizję i na swój sposób ze sobą rozmawiają. Tata pani Patrycji już nie mówi, ale wie, że jest w hospicjum.
U taty choroba postąpiła bardzo szybko. Od jesieni poprzedniego roku ten stan zaczął się pogarszać, a pogorszył się mocno, odkąd tata dostał atak padaczkowy. I już lekarze nie byli w stanie dać dalej żadnego leczenia onkologicznego dla taty, bo każde groziło takimi powikłaniami i zdecydowali o zakończeniu ogólnie całego leczenia. My spodziewaliśmy się tego, ponieważ wiemy, jak rozsianą chorobę nowotworową ma tata i też wiemy, że ten stan się bardzo szybko pogarsza, że z dnia na dzień obserwujemy, że tacie pogłębia się niedowład, że przestaje mówić, że potrzebuje coraz większej takiej opieki, coraz większego wsparcia. Teraz on rozumie, tylko po prostu reaguje na zasadzie tak lub nie, natomiast już nie byłby w stanie jakiejś tam wypowiedzi przeprowadzić. Też nie może przyjmować żadnych leków, ponieważ nie może przełykać i tak naprawdę ta decyzja, żeby tata został przyjęty do hospicjum, wydawała nam się najlepsza w tym momencie, bo wiemy, jakiego wsparcia potrzebuje i wiemy, że w domu nie zorganizujemy tego w 5 minut, a to wsparcie już jest potrzebne. Od początku choroby, rozmawiając z tatą, przyjęliśmy założenie, że jesteśmy szczerzy, bo człowiek musi się pogodzić z różnymi rzeczami i okłamywanie kogoś, że jest lepiej, gdy tak nie jest, do niczego nie prowadzi, tak? Bo mój tata od początku, on znał swoje wyniki, wiedział, jak ta sytuacja postępuje i jakby już to, gdy mu oznajmiliśmy, że już to leczenie jest zakończone, że już nie da się nic więcej zrobić, że to jest teraz taki czas, w którym będziemy hamować te objawy, które z tego nowotworu wynikają, ale że to będzie czas powolnego, ale jednak umierania, to mój tata jakby już się tego spodziewał i on nie dostał tej informacji tak nagle. Ale gdy nastąpiła już ta decyzja, gdy ja powiedziałam tacie, że pojedzie do hospicjum, to zareagował na to, myślę, że tak jak każdy by zareagował, rozpłakał się, przeżywał to, ale zaakceptował ten fakt, bo wiedział, jaka opieka mu jest potrzebna. On ma bardzo zaawansowany proces w mózgu przerzutowy, ale na ten moment jest jeszcze w pełni świadomy na pewno. Na pewno, aczkolwiek jest pobudzony, to już tak jakby rzeczy, na które on sam nie ma wpływu. Ale wie, gdzie jest, cały czas nas poznaje, także akceptuje to, gdzie jest. On nie ma problemu tutaj z tym, że tu jest, tylko ma bardziej ten problem swój, że umiera. To jest bardzo ciężka rzecz, to jest w ogóle oddzielna rzecz do zaakceptowania. Natomiast pytam go wielokrotnie, czy jest mu duszno, czy ma nudności, czy mu jest niewygodnie, czy coś go boli. On mówi, że nie. Mówi, że nie i też nie widać. On jest po prostu spokojny. Szczęśliwy to nie, bo myślę, że ostatecznie ze śmiercią człowiek zostaje sam, bo dla nas to jest przykre, ale nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, nikt nie jest, co czuje człowiek, który jest w danym momencie w takiej sytuacji.
On jest przygotowany w tej chwili.
Tak, tata bardzo ceni na przykład wiarę. Także gdy już zauważył, że ta mowa zaczyna się u niego pogarszać, to od razu prosił, żeby wezwać księdza, żeby mógł się wyspowiadać, żeby jakby te sprawy duchowe miał za sobą. To samo to, że wiedział już, jak to wszystko wygląda.
Nie każdy może być ze swoimi bliskimi przez cały dzień, ale wiele osób przyjeżdża nawet z daleka, by chwilę z nimi pobyć. Porozmawiać, poczytać, nakarmić, potrzymać za rękę, czy choćby posiedzieć w milczeniu.
Boże. A sakramenty przyjmował pan?
No.
Kiedy? Dawno?
No. Najstarszy syn. Jeszcze mam jednego. Bardzo ciężko. Jestem matką. To wie pani, co to dla mnie znaczy. Ja powinnam tu leżeć.
Nie chodzi?
W tej chwili już nie. Rozumieć tą Grzesiu? Grzesiu, rozumie wszystko, tylko z mową jest problem.
Bardzo proszę księdza o odwiedzanie.
Ja powinnam tu leżeć.
Nie, my o tym decydujemy.
Tak.
I pierwsza rzecz, to pytam o sakramenty, czy były udzielone, były przyjęte. A oprócz tego nieraz wychodzą różne rozmowy z rodzinami, z pacjentami. Są różne takie sytuacje. Tutaj na przykład pan parę dni temu chrzest przyjął warunkowo. Jest szczęśliwy, prawda?
Tak.
Cieszę się bardzo, no właśnie. Poczułem to powołanie ze sprawą mojego taty niewątpliwie, bo on się tutaj znalazł, był chyba 21 dni. No i jak ja wszedłem, kiedy on już umarł, nie byłem przy jego śmierci, ale przyjechałem i wszedłem i tak powiedziałem do niego. Przyprowadziłeś mnie tutaj i odszedłeś. Bo tak uważam, Pan Bóg przez mojego tatę tak strasznie zadziałał. Wielu ludzi swoją przygodę z hospicjum rozpoczęło właśnie od tego, że tutaj ktoś się znalazł z ich bliskich. Problem polega na tym, że rodziny i pacjenci to traktują tak, że oczywiście nie wszyscy, że ksiądz i tak był aniołem śmierci. Jak ksiądz przychodzi, no to już trzeba się żegnać z życiem. Tutaj na przykład takie są sytuacje, że człowiek jest jeszcze przytomny zupełnie, może się wyspowiada się, może komunię przyjąć, ale pyta namaszczenia. Nie, namaszczenia to nie. Tak jakby nie, bo ono oznaczało, że to już taka pieczątka, a to nie musi być takie namaszczenie. To jest namaszczenie chorych, nie sakrament umierających. Ale u ludzi to ciągle takie właśnie pokutuje. Nie czekajmy na ostatnią chwilę, nie czekajmy na śmierć. Tylko ja nie chcę, żeby tutaj było coś takiego, że sakrament może być traktowany magicznie. Jak tutaj kiedyś pamiętam taką rozmowę miałem z takim człowiekiem, no ja pytam, namaści Pan świętym olejem? A on mówi, no tak, może być, no to może ja wyzdrowieję. No to na zasadzie właśnie już takiej trochę magii, no namaszczę go ciach, już chłopiec zdrowy jest, no nie. To nie tak nie działa. Może tak zadziałać, już tutaj były sytuacje takie, już umierał człowiek, no się modlimy nad nim. Proszę sobie wyobrazić, że on jeszcze, nie wiem, on jeszcze tygodni żył. A już było tak, że tak zwane parametry życiowe już były nieuchwytne, no już no, końcóweczka, no. A on jeszcze odżył i jeszcze normalnie żył, nie, że tam jakoś konał ciężko, czy tak dalej. Także no to się zdarza czasami. Pan Bóg działa na różne sposoby przez nas ludzi. Czy to ja jako kapelan od tych posług duchowych, lekarze, pielęgniarki, tak zwane pomocy medyczne. No po prostu chodzi o to, żeby im pomóc na tym już niewątpliwie najczęściej w ostatnim etapie życia. I to jest też kolejny problem, że niektórzy jakby nie zdają sobie z tego sprawy. I rodzina nie chce, żeby zdała sobie z tego sprawy. Bywa też, to już jest skandal ze strony niestety lekarzy niektórych, którzy łudzą ich, że a to teraz pan pojedzie do takiego innego szpitala. Jakiego szpitala? Tutaj się leczy przede wszystkim ból, żeby człowiek te ostatnie godziny, może dni, może tygodnie, może i miesiące przeżył w jakim takim, no nie chcę powiedzieć komforcie, bo to trochę może za duże słowo, żeby nie cierpiał.
Decyzja o umieszczeniu bliskiego w hospicjum nie była łatwa dla żadnej z rodzin.
To jest zawsze trudna decyzja dla każdego, to jest po prostu czasami konieczność. Przede wszystkim jest tutaj non-stop na 24 godziny kilka osób, które przy osobach tych są, które są w stanie też fizycznie, bo często jest osoba, która jest obłożnie chora, niechodząca, to ciężko jest z taką osobą sobie poradzić w domu. I opieka na pewno jest bardzo dobra, ludzie dbają, ludzie zmieniają pościel, zmieniają codziennie im te ubrania, myją, ci ludzie są pachnący, tylko mi się wydaje, że jako rząd, kraj, państwo powinni bardziej dotować na takie hospicja, nie cieszyć się, że gdzieś tam z jakiegoś procentu, albo ktoś coś doniesie, ktoś da z łaski. To są ludzie, którzy odchodzą, którzy już wiele nie potrzebują, żeby się ktoś zainteresował i bardziej łożył właśnie na hospicję, a nie tylko właśnie tak, że ci ludzie są na łasce, bo ktoś coś z łaski da, ktoś coś z łaski przyniesie. Od darowizny do darowizny.
Nie wyobrażam sobie siebie w sytuacji, kiedy mama by tu nie była. Ponieważ zaawansowanie jej choroby wywołuje wiele skutków ubocznych. Niestety, no bardzo by cierpiała. Jest to takie uszlachetnianie śmierci i po prostu umożliwienie komuś godnego odejścia, a nie w bólu, z głodu i wieloma innymi powikłaniami. Jak tutaj się przychodzi, to najważniejszą rzeczą jest zapewnienie im takiej godności, niwelowanie bólu i cierpienia, ale przede wszystkim otoczenie taką wręcz prawie rodzinną atmosferą, że tutaj ludzie są przede wszystkim bardzo pogodni, opiekują się nie tylko chorymi, ale też i rodzinami tych chorych. Naprawdę doświadczyłam bardzo dużo takiej serdeczności po prostu. Mama, popadając w coraz bardziej zaawansowany stan chorobowy, była też zmęczona reakcją ludzi, którzy nad nią płakali, bo mówi, że doskonale sobie zdaje sprawę, w jakim jest stanie i to, że ktoś przychodzi i siedzi przy niej i płacze 2 godziny i w żaden sposób nie pomaga. Tak niestety było często w domu. Tutaj natomiast personel nie daje odczuć beznadziei sytuacji. Zdecydowanie jest lepiej. Cieszy się z najmniejszych rzeczy. nauczyła się nieplanowania sobie takiej przyszłości, ponieważ personel jest tak taktowny i nie pociesza w sposób taki, że nie martw się, jeszcze wszystko będzie dobrze, jeszcze tyle życia przed tobą i tak dalej, tylko raczej nakierowuje tą osobę na takie małe radości, żeby mogła ich rzeczywiście doświadczać.
Dla nas to była taka decyzja dosyć szybko podjęta. Wiadomo, mówi się, że lepiej, żeby człowiek miał możliwość spędzenia tych ostatnich chwil w domu z rodziną, ale w przypadku, kiedy w domu nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej opieki, żeby on jak najmniej cierpiał, no to też nie możemy podjąć innej decyzji, bo decyzja akurat w naszym przypadku pozostawienia taty w domu, no byłaby dla niego niekorzystna po prostu. Nie opanowalibyśmy tych objawów wszystkich.
Hospicjum to nie tylko rodziny i chorzy, to także pielęgniarki i salowe, które w tych chwilach stają się rodziną chorego i jego bliskich.
O, ja wiem, że troszkę przy zmianie pozycji plecy bolą. Wiesz co, jest chyba jeszcze tego soku malinowego troszkę, co? Może te kaszki poświęcimy sokiem malinowym trochę.
Proszę bardzo. Smakuje kasza manna, pani Zisiu?
Trochę za gęsta.
Trochę za gęsta, tak? No widzi pani, no nie dogodziły ci się kuparki.
Smaku,
tak. O, bajkowo. Pani Zisiu, kasza manna będzie soczkiem malinowym. Lubi pani maliny?
Bardzo.
Bardzo, tak. To my się cieszymy.
O, jaki apetyt jest. Niby nie jadła i... Proszę pani Lidio. Jeszcze dam popić tabletki. Uwaga. Postaram się utrzymać.
Ostatni raz już pójdę.
Tak, nie tak prosto. No nie tak prosto, ale od wczoraj jakoś nam się udaje.
Hospicjum to także misia. Kot, który przychodzi do pacjentów, by im pomruczeć. Bywa, że i ostatnie kołysanki. Misia, ten szaro-bury dachowiec, sama wybrała to miejsce na swój dom.
Nasz kotek hospicyjny to nasza taka maskotka, nasza terapeutka.
Misiunka. Misiunia, widzisz, o tobie mowa, a ty jesteś.
Ona jest w ogóle bardzo lubiana prawie przez wszystkie osoby. Była taka sytuacja, że u nas pani leżała w śpiączce bardzo długo i ta misiunia do niej przychodziła. Ja brałam za rączkę tą panią, nagłaskała. Potem jak otwierała oczki, jak już nauczyliśmy mówić tą panią, to po prostu cały czas to misiunie cały czas do niej przychodziła. I ta misiunia chodzi, kogo sobie upodoba, to chodzi do tych chorych, kładzie się, mądre koteczka, a w ogóle to ona ma tutaj swoje rewiry, ale wraca do nas. No super, Miśka, że tutaj jesteś. Przyszła cię odwiedzić babcię, tak, ale się zaraz ułoży sobie i poleży tutaj, pomruczy.
Hospicjum to także lekarze specjaliści, którzy w każdej chwili pomagają rodzinie, bo jej obecność jest dla pacjenta bardzo ważna.
Hospicjum to nie jest miejsce takie, gdzie zostawia się osobę i ona tutaj czeka na swoją tak jakby śmierć. Tutaj ona ma opiekę zapewnioną medyczną, natomiast konieczna jest obecność bliskich, żeby ona nie czuła się opuszczona przede wszystkim. Często się to niestety zdarza, że nawet osoby, które są nieprzytomne, wzywają często bliskich, podejrzewam, że to są bliscy, no bo zwracają się do nich po imieniu, których przy nich nie ma. Myślę, że nikt nie chciałby w tej chyba najtrudniejszej sytuacji w życiu być sam.
No jest pan obok mojego taty, bardzo miły pan, chętnie rozmawia. Pyta o jakieś rzeczy, też słucha, jak coś mu odpowiadam, także jest taki zainteresowany tym, że ktoś jest akurat tam do niego, tak rodzina troszeczkę rzadziej przychodzi. I właśnie bardzo ceni sobie, że może z kimś porozmawiać, że zawsze może się do kogoś odezwać, zawsze jak mu posiłek ktoś podaje, to on specjalnie jeszcze tam zagaduje, że on było dobre. Ceni to, że ktoś by z nim po prostu przyszedł, posiedział i pogadał. Obecność drugiego człowieka jest potrzebna tutaj.
Co czuje rodzina, jeśli uczestniczy w takim misterium odejścia już chorego? I mnie zawsze niepokoi ta bezczynność polegająca na tym, że rodzina najczęściej siedzi i patrzy, usiłuje uchwycić jakiś pewien moment, który może ją niepokoić, na przykład bezdech. A tutaj właściwie najbardziej takim miarodajnym sposobem byłoby wejście w kontakt. Jeśli nie ma kontaktu werbalnego, to oczywiście jest kontakt taki dotykowy, czego sam doświadczałem, kiedy ktoś z chorych tu krzyczał bez przerwy: o Jezu, o Jezu, o Jezu. Wydawało się, że cierpi ból i wzywa o jakąś pomoc, siły nadprzyrodzone. Wtedy przychodziłem, brałem ją za dłoń, maskując pomiar tętna, i wtedy okazuje się, że to: o Jezu, o Jezu, o Jezu, cichło. Często widzę, jak ktoś z rodziny trzyma dłoń chorej osoby, która jest już poza kontaktem, i w pewnym momencie stara się tą swoją dłoń wycofać z tego ucisku. Okazuje się, że ta osoba utrzymuje tą dłoń, czyli to jest po prostu poczucie bezpieczeństwa. I to jest niesamowicie ważna sprawa, właśnie ważniejsza z tych kroplówek wszelkich, kiedy się tego włącza, wyłącza, wychodzi i już. To jest taka obecność przy chorym. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. My wydajemy taki przy przyjęciu, prosimy tam o dostarczenie pewnych, na przykład tam pianki do mycia, oliwki i tak dalej. Ale ja pozwoliłem sobie napisać jeszcze do tej kartki, że jest zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia, że do powinności rodziny należy opieka nad krewnym aż do jego ostatniego tchnienia. Umieszczenie chorego w hospicjum nie powinno zwalniać rodziny z obowiązku takiej opieki, na przykład pielęgnacja, karmienie, przez co rodzina okazuje mu miłość i troskę. I to jest najważniejsza rzecz, żeby włączyć rodzinę w tą opiekę, a rodzina, opiekując się chorym, przewijając go, utrzymuje z nim też kontakt. On ma świadomość, że ktoś z rodziny nim się opiekuje, i to stwarza taką bardzo ładną atmosferę, kiedy ktoś bliski jest właśnie przy chorym.
Spędzam w hospicjum wiele godzin. Widzę, jak każdego dnia zwalniają się łóżka, jak przyjeżdżają karetki z chorymi, czy odjeżdżają samochody domów pogrzebowych. Ale nie mam takiego poczucia, że jest to miejsce ponure.
Jest miejsce spokojne, raczej pogodne. Co ciekawe, że personel, który tu przychodzi, ma satysfakcję z tego, że jest przy tych ludziach, które potrzebują naszej obecności. Obecności człowieka życzliwej, przyjaznej, hospes, gościnnej. Tu nie chodzi tylko o podanie leku przeciwbólowego, ale chodzi, jak ty to podaje, porę dostrzec, ale że ten lek trzeba podać. My przeżywamy, bywamy wtedy nawet na pogrzebie, bo się tak zżywamy przy nimi. No inaczej się nie da. Fakt, że mamy dużo chorych, a więc niektórzy są krócej, nie tylko z Białegostoku. Mamy dużo zgłoszeń, ponad 1000 rocznie. Mamy te 70 łóżek hospicjum. Te potrzeby nie tylko są natury somatycznej, tylko że chory taki ma problemy natury też psychologicznej, ale nie tylko, duchowej. Część osób wyświadamia, że dryfuje w kierunku końca życia. I właśnie w hospicjum te wszystkie potrzeby. Dlatego tutaj i lekarz, i pielęgniarka, i psycholog duchowny. Staramy się te potrzeby poznać. Rodziny. U nas mogą całą dobę przebywać. Niedawno była córka, która z Belgii, która dojeżdżała, no spała obok matki, tak jak na pediatrii, nieraz rodzice śpią przy dzieciach, a tutaj dzieci nieraz przy rodzicach.
Hospicjum to jest takie miejsce, w którym my jesteśmy na przedpolach nieba, tutaj dlatego jest ta walka, żeby tego człowieka, jak się mówi, wyekwipować, jak się mówi, zaopatrzyć. No i my pracujemy tak, żeby to było przedpole tej wieczności szczęśliwej. Tu po prostu się widzi pełną prawdę o człowieku. O jego życiu, jego śmierci, jego cierpieniu. Oczywiście my nie rozumiemy, dlaczego cierpią tak ludzie młodzi. Jak nieraz ludzie zadają pytanie, a dlaczego mnie to spotkało? Młody człowiek, widać, czemu go to spotkało, czemu. Tutaj przecież odchodziły osoby 40-paroletnie, na przykład kobieta, która normalnie sobie żyła, ta Sylwestra, wybierała się na imprezę, nagle chwyciła ją bardzo ostry ból brzucha. Więc zaraz karetka pogotowia, zawieźli ją na SOR, tam przebadali i diagnoza rak trzustki nieleczalny. No i powiedzieli, no to no, 3 miesiące, to góra. Nie pomylili się. 42 lata. No i znowu, tutaj jeszcze bardziej pytanie, dlaczego te dzieci? Dlaczego one cierpią? Nie wiem, dlaczego one cierpią. I nikt nie wie. I na to nikt nie odpowie. Ale my, chrześcijanie, wierzymy, że jest odpowiedź na to pytanie. Że Pan do tych wszystkich ludzi pozbiera, że wszyscy otrzymamy te odpowiedzi. To można trochę porównać do sytuacji Jezusa Chrystusa, który umierał w Wielki Piątek i też tak po ludzku zmierzony w swoim człowieczeństwie, zgotany, wołał: Boże mój, Boże, czemu mnie opuściłeś? I też nie było odpowiedzi. Ale odpowiedź przyszła. Przyszła wielkanocny poranek i my to wierzymy, że my tę odpowiedź otrzymamy. My wierzymy w sens tego wszystkiego i że kiedyś się dowiemy.
Da pierwsze piętro, panu Wydziewa.
To do was.
Mm. Wszystko gra, tak?
Tak.
Okay.
Dobry?
Zimno troszkę? Zmarzła w karetce, tak?
3, 4.
Unieruchomiona. Dzień dobry. Co słychać? Nic nie słychać? A jak się pani nazywa?
Antonina.
Antonino, jakie piękne imię. O tak, po uszy przykryję, dobrze?
Dobrze.
No to fajnie, ogrzewać się proszę. Proszę bardzo. A co dolega?
Oj, Bóg wie co.
Bóg wie co?
Chodziła i później przestała chodzić.
No dobrze, zaraz będziemy oglądać dokładnie. Proszę na razie ogrzać się, dobrze?
Problem umierania dotyczy każdego z nas i każdy będzie musiał się kiedyś z tym zmierzyć, jak ja teraz. Jednak mimo zmiany rytmu życia, planów, jest mi lżej. To prawda, że trudno jest pogodzić się z odejściem bliskiej osoby, ale ja z hospicjum wychodzę oczyszczona i z wewnętrznym spokojem, mimo wszechobecnego bólu i świadomości tego, że wszyscy zmierzamy w jednym kierunku. Główni bohaterowie mojego reportażu nie posłuchali już go tu na ziemi, ale wierzę, że słuchają tej audycji i się uśmiechają, gdziekolwiek teraz są.
Był to reportaż Anety Gałaburdy Na przedpolach nieba. W reportażu wystąpili rodziny i chorzy hospicjum Dom Opatrzności Bożej w Białymstoku, kapelan hospicjum ksiądz Marek Czech, psycholog hospicyjny Jan Szafraniec i dr Tadeusz Borowski-Beszta.